Drodzy Państwo, wracamy do popołudnia wnet prosto z Karpacza. Przypominamy, tutaj odbywa się już 32. edycja Forum Ekonomicznego, a z nami jest nasz kolejny gość, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, ekspert do spraw polityki wschodniej, pan Sławomir Majman. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jakie wrażenia tutaj już po pierwszym, a tak naprawdę po prawie drugim dniu na Forum Ekonomicznym?
Polacy kochają wielkie konferencje, stąd ta olbrzymia frekwencja, zarówno tutaj w Karpaczu, podobno 5 tysięcy osób przyjechało, jak i w kolejnych wydarzeniach w Krynicy, w Katowicach. Przyjeżdżają bardzo różni ludzie, przyjeżdżają politycy, no to do tego się możemy spodziewać, prawda, żeby się pokazać, żeby teraz szczególnie w okresie kampanii przedwyborczej pokazać jakieś prezenty, które mają dla poszczególnych grup społecznych czy regionów. Przyjeżdżają eksperci, przyjeżdża dużo bardzo młodzieży pracujących w biznesie, w firmach i to jest rzeczywiście dla nich kapitalna okazja, żeby ze sobą porozmawiać, ale przede wszystkim ja sobie nie wyobrażam żadnej dziedziny, której nie byłby poświęcony tutaj w Karpaczu jakiś panel. Począwszy od bardzo specyficznych zagadnień związanych na przykład z medycyną, skończywszy na geopolitycznych rozważaniach o przyszłości świata.
A pan tutaj uczestniczył w jakichś panelach jako moderator, jako osoba, która występowała, czy może coś specjalnie pana zainteresowało jako słuchacza?
Ja występuję w panelu poświęconym oczywiście Rosji, czyli będziemy się zastanawiali niedługo nad tym, czy Rosja jest wyizolowana spośród reszty świata, czy też ta izolacja Rosji się nie udała. Uczestniczyłem także w kilku panelach związanych z tym rozważaniem, jaka dalej powinna być polityka NATO. I wysłuchałem tej bardzo skrajnych poglądów, począwszy od tego, że NATO w zasadzie upadło i się nie liczy, że z całego NATO liczą się tylko dwa kraje, czyli Wielka Brytania i Polska, a reszta jest śnięta i półżywa, szczególnie półżywe i śnięte są Niemcy. Po bardzo poważne rozważania o przyszłej architekturze bezpieczeństwa naszego kawałka świata i przyszłym miejscu Ukrainy na mapie Europy Środkowo-Wschodniej. I ta architektura związana z przyszłością Ukrainy nie jest taka do końca jednoznaczna. Ponieważ przy najbardziej optymistycznym scenariuszu wojennym, to znaczy, że Ukraina tę wojnę wygrywa w jakiś sposób, ale przynajmniej nie przegrywa, pozostaje pytanie, co to będzie za Ukraina, bo nie ma co ukrywać, że będziemy mieli do czynienia z państwem upadłym, które nie jest w stanie realizować podstawowych obowiązków państwa, czyli płacić emerytury, płacić urzędnikom państwowym. Będziemy mieli do czynienia z krajem ze zrujnowaną infrastrukturą, a także z setkami tysięcy weteranów wojennych, którzy powrócą do domu, a to jest, jak wiemy z historii, nieustanne źródło frustracji. Do tego dodajmy jeszcze zrozumiałe rosnące poczucie godności narodowej, nazwijmy to tak delikatnie, Ukraińców i budowanie nowej tożsamości na wzorcach, które nie wszystkim się podobają, powiedzmy do tego panteonu ukraińskiego, który się okazał pusty po upadku Związku Radzieckiego. Nagle się w tym panteonie znaleźli się wszyscy przywódcy skrajnie nacjonalistycznych ruchów ze Stepanem Banderą na czele.
No właśnie, bo to wszystko, o czym pan mówi, to dyskusja na temat przyszłego miejsca Ukrainy w tej części świata, dyskusja na temat odbudowy Ukrainy, to wszystko de facto uzależnione jest od tego właśnie, jaki scenariusz, jak zakończy się po prostu ten konflikt, jak zakończy się rosyjska agresja na Ukrainie. Natomiast jeszcze może kilka słów powiedzmy na temat relacji polsko-ukraińskich. Tutaj też nie dojechała spora część delegacji ukraińskiej. Ponownie można by się rozgorzał konflikt związany z kwestią eksportu ukraińskiego zboża, z kwestią też krzywdy, która wydarzyła się polskim rolnikom, bo trzeba o tym mówić otwarcie. Jak pan ocenia taką postawę ukraińskiego rządu, to że część tych polityków po prostu nie dojechała na to spotkanie?
Powiedzmy wprost, władze w Kijowie, oficjalny Kijów, postanowił zbojkotować wszystkie wydarzenia, które odbywają się w Polsce przynajmniej do 15 września, czyli tego terminu, kiedy się wyjaśni, czy Polska jednostronnie będzie w dalszym ciągu zajmowała pozycję broniącą interesu polskiego rolnika. jeżeli chodzi o artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy. No, pomysł, żeby nie przyjeżdżać do Karpacza po to, żeby nie rozmawiać z Polakami, jest pomysłem fatalnym i z najgorszej szkoły uprawiania stosunków międzynarodowych. Ale to nie jest ten jedyny problem, bo wezwanie do sprzed paru tygodni polskiego ambasadora na dywanik ukraińskim MSZ-cie, dlatego, że powiedział, że polski minister powiedział, że Ukraina jest niewdzięczna. To samo powiedział Biden. To samo powiedział doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To samo powiedział były minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii, pan Wallace. I nikt nie wzywał ambasadorów Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych na dywanik w Kijowie. I to jednak świadczy o tym, że my jednak wbrew temu, co robimy dla Ukrainy, wbrew temu, co myślimy, że te stosunki są takim rodzajem entente cordiale, my jesteśmy traktowani jednak inaczej niż wielkie mocarstwa zachodnie.
Jesteśmy traktowani inaczej niż wielkie zachodnie mocarstwa, to w takim razie jeszcze skupmy się na jednym z pewnie niepodważalnych wciąż tego typu mocarstw, oczywiście Stany Zjednoczone. Wczoraj tutaj nagrodę roku przyznano ambasadorowi USA w Polsce, pan Mark Brzeziński odebrał tę nagrodę. Dzisiaj nie dojechał premier Mateusz Morawiecki, część osób wiąże ze sobą te dwie sprawy. Nie wiem, czy pan słuchał wczorajszego przemówienia ambasadora, czy ma pan tutaj jakieś swoje przemyślenia?
Tak, ja słuchałem wystąpienia ambasadora Marka Brzezińskiego, które było bardzo patetyczne, bardzo schlebiające Polsce i podkreślające nam naszą niewątpliwą współpracę amerykańsko-polską. No, powiedzmy sobie uczciwie, NATO bez Stanów Zjednoczonych nie istnieje, a bez NATO nie istnieje bezpieczeństwo Polski. Więc ja traktuję tą nagrodę dla Brzezińskiego jako symbol, ale z drugiej strony mamy do czynienia z okresem przedwyborczym i istnieje jakaś rywalizacja między tym forum w Karpaczu, a zbliżającym się forum w Krynicy, firmowanym w sposób jednoznaczny przez obóz władzy. To, że nie ma tutaj premiera Morawieckiego, a miał być, to, że nie ma tutaj, podobno, w zeszłym roku chyba największą rewelacją programu była wizyta i wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, tych ludzi tu nie ma. A więc ja myślę, że przyznanie nagrody ambasadorowi Brzezińskiemu było takim dyplomatycznym wybiegiem organizatorów, żeby nie wiedząc, jaki będzie wynik wyborów, nie uhonorować ani jednej ze stron.
I to jest przemyślenie, do którego ja też się najbardziej skłaniam. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Sławomir Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, a także komentator spraw związanych z polityką wschodnią, z polityką Stanów Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I tak, drodzy Państwo, wracamy pod niebo Karpacza, wracamy na 32. już edycję Forum Ekonomicznego. Jaśmina Nowak, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w NET. Z nami jest już nasz pierwszy gość, pan Jakub Olchowski, ekspert do spraw polityki wschodniej, związany z Instytutem Europy Środkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw zapytam o to, jakie najciekawsze konkluzje z tych dyskusji, z tych debat, być może z rozmów kuluarowych na ten moment pan zaobserwował?
No to jest bardzo złożone pytanie, ponieważ ja myślę, że też warto to podkreślać, że ten kongres, to forum w Karpaczu to nie jest wydarzenie, jakby wielu się wydawało, takie czysto polityczne. Tu jest bardzo wiele tych linii tematycznych i odpowiedź na pytanie, co było najciekawsze, jest niemożliwa, bo to zależy, w jakim celu kto tu przyjechał, bo tu są biznesmeni, politycy oczywiście, działacze samorządowi, naukowcy, wiele różnych środowisk. I myślę, każdy przyjechał tu po coś innego. Ja siłą rzeczy przyjechałem spotkać się czy posłuchać tego, co jest związane z polityką wschodnią, co jest związane z wojną z Ukrainą. To jest dla mnie wartością, ale to podkreślam, że myślę, że każdy z uczestników przyjechał tu w innym celu i posłuchać tego, co go interesuje. Konkluzja ogólna jest taka, że pogoda jest dobra.
Pogoda jest dobra, to prawda, i to od wczoraj. Nawet chyba bym się skłoniła, aby stwierdzić, że trochę za gorąco jak na tego typu imprezy, ale jeszcze wróćmy w takim razie do tematyki wschodniej. Ukraina, no właśnie, pojawiły się informacje, że część polityków, przedstawicieli ukraińskiego rządu nie dojechała na tą konferencję. To związane jest z ostatnimi napięciami na linii Ukraina-Polska. Co pan myśli o tym?
To prawda, że rzeczywiście część na przykład deputowanych Rady Najwyższej, która miała się tutaj zjawić, przyjechać z Ukrainy, no oni nie dojechali. To po części jest związane z tymi napięciami polsko-ukraińskimi, chociaż aż tak bym ich nie demonizował. To jest jednak związane też w dużej mierze i to jest trochę niepokojące chyba bardziej, oczywiście z wojną i z tym, że Ukraińcy, mężczyźni mają coraz większy problem z opuszczeniem Ukrainy. Tutaj oczywiście w tle jest no, kwestia wyjazdów czy ucieczek właściwie wielu niestety. Ale to jest też problem tego, że na Ukrainie narasta, czy właściwie odżywa, konflikt wewnętrzny polityczny. On trochę ucichł po rosyjskiej inwazji, no, siłą rzeczy, ale on odżywa i właściwie jest bardzo intensywny już i to widać.
Nie dojechał tutaj premier Mateusz Morawiecki. Wiem, że tutaj nie ma pan jeszcze co do tego wyrobionego zdania. Część osób uważa, że jest to związane z wczorajszym przemówieniem Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Może zapytam inaczej. Jak ocenia pan dzisiaj relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi? Jak ocenia pan wybór Marka Brzezińskiego tutaj wczoraj na Człowieka Roku tegorocznej edycji w Karpaczu?
Znaczy ja uważam, że to dobry wybór. Właściwie trochę uzupełnienie tego, co w zeszłym roku się wydarzyło. W zeszłym roku no, Wołodymyr Zełenski był tutaj no, taką postacią najważniejszą. W tym roku Mark Brzeziński. To jest docenienie tych relacji polsko-amerykańskich na poziomie strategicznym. Bo nie oczekujmy, że w stosunkach międzynarodowych jakichkolwiek, czy to będą polsko-ukraińskie, polsko-amerykańskie, czy niemiecko-boliwijskie, że one są oparte na jakichś uczuciach i na antypatiach, bądź znaczy poniekąd też, czy sympatiach. One są bardzo zróżnicowane na różnych płaszczyznach. Na jednej płaszczyźnie możemy konkurować, w innej współpracować. To jest po prostu kwestia interesu na, i tego krótkoterminowego i długoterminowego. I myślę, że jeżeli tak chodzi o taką perspektywę strategiczną, to na razie stosunki polsko-amerykańskie są okej, jak to mawiają Amerykanie.
A jak pan śledzi wydarzenia na Ukrainie, kwestie kontrofensywy, jakie są pańskie refleksje? No ciężko tutaj mówić o tym, jaki jest najbardziej możliwy scenariusz, jeżeli chodzi o koniec tej wojny, ale może taki zbiór myśli, zbiór refleksów, czego Ukraina najbardziej teraz potrzebuje, aby przełamać, mówimy już o tych kolejnych liniach rosyjskiej obrony.
Ukraina tradycyjnie potrzebuje broni. Broń w dużej mierze już produkuje sama, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten segment, który...
16:34 na naszym zegarze, wracamy do Karpacza. Tak to czasem, drodzy Państwo, bywa, że kiedy jest 5000 osób na konferencji, kiedy tak dużo się dzieje, to problemy techniczne mogą zakłócić rozmowę i tak się stało z moim gościem. Teraz przypominam, rozmawiamy z panem Jakubem Olchowskim, Instytut Europy Środkowej. Rozmawialiśmy na temat relacji polsko-amerykańskich, rozmawialiśmy także na temat sytuacji na Ukrainie, kontrofensywy ukraińskiej.
Tak, i mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o kontrofensywę, to nie jest ani tak źle, jakby niektórzy chcieli, ani tak dobrze, jakby chcieli inni. I generalnie mówiliśmy o tym, że ważne jest to, że to Ukraina ma inicjatywę, a nie Rosja. I Rosja nie ma ani pomysłu, ani możliwości, żeby te inicjatywy odzyskać, przynajmniej na tej płaszczyźnie wojskowej.
To jeszcze na zakończenie pytanie dotyczące pańskiego panelu.
No tak, tu się mogę się pochwalić, ponieważ przed chwilą nam prezentowaliśmy jako Instytut Europy Środkowej, prezentowaliśmy taką publikację na raport energetyczny, raport dotyczący bezpieczeństwa energetycznego 20 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Powiem więcej, ten raport można sobie pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu Europy Środkowej.
I do tego w takim razie zachęcamy także słuchaczy Radia Wnet. Pan Jakub Olchowski, ekspert Instytut Europy Wschodniej, ekspert do spraw polityki wschodniej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
Bardzo dziękuję.